kto ešte jest? Spýtala slabým głosom kniežovna. Ja? Sluga tvoja? Bo on tak kazal. Gdzie ja jestem? V čortovim jaře. Ščera tu pustynia. Nikogo tu nie zobaczysz prócz niego. Czy i ty tu mieszkasz? To nasz chutor. Ja duńcówna. Brat mój pod buchunem pulkownikuje, dobrych molojców wodzie. A ja tu siedzę i będę ciebie pilnowała w tej komnacie złocistej. Z chaty terem, aż luna bije. To on dla cię wszystko to przywiózł. Helena popatrzyła w chorzą twarz dziewki i twarz ta wydała się jej pełną szczerości. A będziesz ty dobra dla mnie. Białe zęby młodej wiedźmy zabłysły w uśmiechu. Będę, zajby mnie była, rzekła, ale i ty bądź dobrą dla atamana. On sokół, on sławny molojec, on ci... Tu wiedźma schyliła się do ucha Heleny i zaczęła jej coś szeptać. W końcu wybuchnęła śmiechem. Precz! Krzyknęła kniaziówna. Rankiem w dwa dni później dońcówna z bochunem siedzieli pod wierzbą wedle młyńskiego kola i patrzyli na pieniącą się na nim wodę. Będziesz jej pilnowała, będziesz jej strzegła, oka z niej nie spuścisz, żeby nigdy z jaru nie wychodziła, mówił bochun. U jaru ku rzece wąska szyja, tu miejsca dosyć. Każ szyję kamieniami zasypać, a będziem tu jak w garnku na dnie. Jak mnie będzie trzeba, to sobie wyjście znajdę. A czymże wy tu żyjecie? Czeremis pod skalami kukurydzę sadzi, wino sadzi i ptaki w sidla lapie. Z tym, co ty przywiózł, nie będzie jej niczego brakowało, chyba ptasiego mleka. Nie bój się, już ona z jaru nie wyjdzie i nikt się o niej nie dowie, byle twoi ludzie nie rozgadali, że ona tu jest. Ja im kazał przysiąc. No niewierni molojcy nie rozgadają, choćby z nich pasy darli. Ale ty sama mówiła, że tu ludzie przychodzą do ciebie jako do worożychy. Czasem z Raszkowa przychodzą, a czasem jak zasłyszą, to i Bóg wie skąd. Ale zostają przy rzece, do jaru nikt nie wchodzi, bo się boją. Ty widział kości, byli tacy, co chcieli przyjść, to ich kości leżą. Ty ich mordowała? Kto mordował, to mordował. Chce, kto wróżby czeka u jaru, a ja do kola idę. Co zobaczę w wodzie, to pójdę i powiem. Zaraz i dla ciebie będę patrzyła, jeno, nie wiem, czy się co pokaże, bo nie zawsze widać. Byleś co złego nie obaczyła. Jak będzie co złego, to nie pojedziesz i tak byś lepiej nie jechał. Muszę. Do mnie Chmielnicki pismo do baru pisał, żebym ja wracał i Krzywonos przykazywał. Teraz na nas lachy z wielką siłą idą, więc i my musimy do kupy. A kiedy wrócisz? Nie znają. Będzie wielka bitwa, jakie jeszcze nie bywało. Albo nam śmierć, albo lachom. Jeśli nas pobiją, to tu się schronię. Jeśli my pobijemy, to wrócę po moją Zazulę i do Kijowa z nią pojadę. A jak zginiesz? Od tego ty worożycha, żebym wiedział. A jak zginiesz? Raz matę rodyła. Ba! A co ja mam z dziewczyną wtedy robić? Głowy jej ukręcić, czy jak? Dotknij ty jej ręką, a ja cię każę wołami na pal nawlec. Wataszka zamyślił się ponuro. Jeśli zginę, tak ty powiedz, żeby mnie ona prostyła. Hej, niewdiaczna to laszka, że za takie kochanie ci nie kocha, żeby tak na mnie, ja by ci nie była oporna. Ho! To mówiąc, Chorpyna trąciła po dwakroć kulakiem w bok Wataszka i pokazała mu wszystkie zęby w uśmiechu. Idźże ty do czorta. — rzekł kozak. — No, wiem ja, że ty nie dla mnie. Bochun zapatrzył się w spienioną wodę na kole, jakby sam chciał sobie wróżyć. — Chorpyna — rzekł po chwili. — A co? Jak ja pojadę, czy ona będzie za mną tu żyła? Kiedy ty nie chcesz jej po kozacku zniewolić, to może i lepiej, że sobie pojedziesz. — Nie chodź, nie mogę, nie smiję. Ja wiem... Żona by umarła. To może i lepiej, że pojedziesz. Póki ona cię widzi, nie chce cię i znać, ale jak posiedzi ze mną i z Czeremisem miesiąc, dwa, będziesz jej zaraz milszy. Żeby ona była zdrowa, tak wiem, co by ja zrobił. Sprowadziłby popa z Raszkowa i kazał sobie ślub dać. A teraz się boję, bo jak się przelęknie, duszę odda. Samaś widział. Dajże ty pokój, a po co tobie pop i ślub? O, nieszczery ty kozak. Nie, ja tu nie chcę ni popa, ni księdza. W Raszkowie stoją Tatarzy dobródcy. Jeszcze by ty ich na karg nam sprowadził. A jakby sprowadził, tak tyle by widział kniaziówna. Co tobie do głowy przyszło? Jedźże sobie, wracaj. A ty patrz w wodę i mów, co ujrzysz. Mów prawdę, a nie lżyj, choćby ty mnie nieżywego ujrzała. Dońcówna zbliżyła się do koryta młyńskiego i podniosła drugą zastawę wstrzymującą wodę krynicznego wodospadu. Wnet wartka fala napłynęła zdwojonym pędem przez koryto. Kolo zaczęło się obracać szybciej, aż wreszcie zakrył je pył wodny. Zbita na miazgę piana klębiła się pod kolem jak ukrop. Wiedźma wbiła swe czarne oczy w owe wary i chwyciwszy się za warkocze kolo uszu, poczęła wołać: — Huku, huku, pokaż się! W kole dębowym, w pianie białej, w tumanie jasnym, zły ty czy dobry, pokaż się! Bochen zbliżył się i siadł przy niej. Twarz jego wyrażała obawę i gorączkową ciekawość. — Widzę! — krzyknęła wiedźma. — Co widzisz? — Śmierć mego brata. Dwa woły dońca na pal naciągają. A do czorta swoim bratem, mruknął Bochun, który czego innego chciał się dowiedzieć. Przez chwilę słychać było tylko hurgot kolo, obracającego się jakby z wścieklością. Siną mego brata głowa, sineńko, kruki go dziobią, rzekła wiedźma. Co więcej widzisz? Nic, o jaki sin, huku, huku. W kole dębowym, w pianie białej, w tumanie jasnym, pokaż się. Widzę. A co? Bitwa. Lachy uciekają przed molujcami. A ja gonię. Widzę i ciebie. Tyś się z małym rycerzem potykasz. Hu, hu, hu. Ty się małego rycerza strzeż. A kniaziówna? Nie ma jej. Widzę cię. Znowu, a przy tobie ktoś, kto cię zdradzi, twój druh nieszczery. Bochun pożerał oczyma to piany, to chorpynę i jednocześnie pracował głową, by pomóc wróżbom. Jaki druh? Nie widzę. Nie wiem, stary czy młody. Stary, pewno stary. Może i stary. No, to wiem, kto to. On mnie już raz zdradził. Stary szlachcic z siwą brodą i z białym okiem. Na pochybę żyj jemu. Ale on mnie nie druh. On dybie na ciebie. Widzę znowu. Czekaj, jest i kniaziówna. Jest w wianku rucianym, w białej sukni. Nad nią jastrząb. To ja. Może i ty. Jastrząb czy sokół? Jastrząb. To ja. Czekaj, już nie widać. W kole dębowym, w pianie białej. Mnogo wojska, mnogo molojców. Oj, mnogo, jak drzew w lesie, jak budjaków w stepie. A ty nad wszystkimi, przed tobą trzy buńczuki noszą. A kniaziówna przy mnie? Nie ma jej, ty w obozie. Znowu nastała chwila milczenia. Kolo huczało, aż się cały młyn trząsł. Hej! Co tu krwi? Co tu krwi? Co trupów? Wilce nad nimi, krucy nad nimi, zaraza nad nimi. Same trupy, hen, hen. Tylko trupy, nie widać nic, tylko krew. Nagle powiew wiatru zwiał tuman z kola, a jednocześnie wyżej nad młynem ukazał się potworny Czeremis z wiązką drzewa na plecach. Czeremis, załóż stawidło! Zawołała dziewka. To rzekłszy, poszła umywać ręce i twarz w strudze, a karzeł zahamował tymczasem wodę. Bochun siedział zamyślony. Zbudziło go dopiero nadejście Chorpyny. — Ty nic więcej nie widziała? — spytał ją. — Co się pokazało, to się pokazało. Nic więcej nie obaczę. — A nie lżesz? — Na głowę brata prawdę mówiłem. Jego na pal wsadzą, wolami za nogi naciągną. Mnie go żal. Hej, nie jemu jednemu śmierć pisana. Coś się trupów pokazało. Nigdy tyle nie widziałam. Będzie wielka wojna na świecie. A ją ty widziała z jastrzębiem nad głową. Tak jest. I ona była w wianku, w wianeczku, w białej suknie. A skąd ty wiesz, że ten jastrząb to ja? Ja tobie o tym młodym lachu, szlachcicu, powiadał. Może to on? Dziewka zmarszczyła brwi i zadumała się. Nie, rzekła po chwili, wstrząsając głową. Koli by był lach, to by był orel. Sława Bohu, sława Bohu. Pójdę ja teraz do molojców, żeby konie do drogi gotowali. W noc ruszymy. Tak i koniecznie pojedziesz. Chmiel przykazywał i Krzywonos przykazywał. Ty dobrze widziała, że będzie wielka wojna, bo to samo ja w barze w piśmie od chmiela czytał. Bohun wprawdzie nie umiał czytać, ale wstydził się tego, bo nie chciał za prostaką chodzić. — No, to i jedź — rzekła wiedźma. — Ty szczęśliwy, hetmanem zostaniesz. Ja ot tak nad tobą trzy buńczułki widziała, jako te palce widzę. I hetmanem zostanę i kniaziównę za żynku wezmę. Mnie nie chłopkę brać. Z chłopką ty by inaczej gadał, ale ty ci wstyd. Ty powinien być lachem. Jarzny hirszy. To rzekłszy, Bohun poszedł do stajni, do molojców, a Chorpyna jedzenie ważyć. Wieczorem konie były gotowe do drogi, ale w ataszce nie sporo było odjeżdżać. Siedział na pęku kobierców w świetlicy z torbanem w ręku i patrzył na swoją kniaziównę, która już podniosła się z łoża, ale zasunąwszy się w drugi kąt izby, odmawiała cicho różaniec, nie zwracając żadnej uwagi na wataszkę, tak jakby go wcale w świetlicy nie było. On przeciwnie, śledził spod ściany oczyma każdy jej ruch, łowił uszami każde westchnienie i sam nie wiedział, co ze sobą zrobić. Co chwila otwierał usta, by rozpocząć rozmowę, i słowa nie chciały mu wychodzić z gardła. Onieśmielała go twarz blada, milcząca, z wyrazem pewnej surowości w brwiach i ustach. Tego wyrazu nie widywał poprzednio na niej Bohun. I mimo woli przypomniał sobie podobne wieczory w rozlogach i stanęły mu w myśli jakoby żywe, jako siadali on i Kurcewicze na oku dębowego stołu. Stara kniahini luszczyła słoneczniki, kniazie rzucali kości z kubka, on wpatrywał się w śliczną kniaziównę, tak jak i teraz się wpatruje. Ale wówczas bywał szczęśliwy. Wówczas, gdy opowiadał swe wyprawy z siczowymi, ona słuchała i czasem jej czarne oczy spoczywały na jego twarzy, a rozchylone usta malinowe świadczyły, z jakim słucha zajęciem. Teraz ani spojrzała. Wówczas bywało, gdy grywał na teorbanie, ona i słuchała, i patrzyła, a jemu aż serce tajało. I dziw nad dziwy, on przecie teraz jej pan. On ją wziął zbrojną ręką, ona jego branka, jego niewolnica. Może jej rozkazywać, a przecie wówczas czuł się i bliższym jej, i równiejszym jej stanem. Kurcewicze byli jego bracia, więc ona, ich siostra, była mu nie tylko Zazulą, Sokolem, najmilszą czarnobrewą, ale jakby i krewniaczką. A teraz siedzi przed nim pani dumna, chmurna, milcząca, niemiłosierna. Ej, gniew w nim wrze. Pokazałby on jej, co to kozaka poniewierać, ale on tę niemiłosierną panią kocha. Krew by za nią wytoczył, a ile razy gniew go za pierś pochwyci, to jakby jakaś niewidzialna ręka chwyta go za czub, jakiś głos huknie w ucho, stój. Zresztą ot wybuchał już jak płomień i potem lbem tylko ziemię. Tyle było z tego. Więc wije się kozaczysko, bo czuje, że on jej cięży w tej izbie. Niechby się uśmiechnęła, słowo dobre dala, to padłby jej do nóg i pojechał do czorta, by całą swoją zgryzotę, gniew, poniewierkę w lackiej krwi utopić. A tu on jak niewolnik przed tą kniaziówną, żeby to on jej dawniej nie znał, żeby to była laszka wzięta z pierwszego szlacheckiego dworu. Miałby więcej śmiałości, ale to kniaziówna Helena, o którą on się kurcewiczom klaniał, za którą i rozlogi, i wszystko, co miał, chciał oddać. Tym mu większy wstyd chlopem być przy niej, tym mniej do niej śmiały. Czas upływa. Sprzed chaty dochodzi szmer rozmów molojców, którzy pewnie już na kulbakach siedzą i na atamana czekają, a ataman w męce. Jasny płomień luczywa pada na jego twarz, na bogaty kontusz i na teorban, a ona żeby choć spojrzała. Atamanowi i gorzko, i gniewno, i tęskno, i głupio. Chciałby się pożegnać czule, a boi się tego pożegnania, że nie będzie takie, jakiego by z duszy pragnął. Boi się, że odjedzie z goryczą, z gniewem, z bólem. Ej, żeby to nie była kniaziówna Helena, kniaziówna Helena nożem pchnięta, śmiercią z własnej ręki grożąca, a miła, im okrutniejsza i dumniejsza, tym milsza. Wtem koń zarżał za oknem. Wataszka zebrał odwagę. Kniaziówno, rzekł, już mnie czas w drogę. Helena milczała. A ty mnie nie powiesz? Z Bogiem? Jedź, waćpan, z Bogiem, rzekła poważnie. Kozakowi ścisnęło się serce. Powiedziała to, czego chciał, ale on chciał inaczej. No, ja wiem, rzekł, że ty na mnie gniewna, że ty mnie nienawidzisz, ale to ci powiem, że inny gorszy by był dla ciebie ode mnie. Ja cię tu przywiózł, bo nie mógł inaczej. Ale co ja ci złego zrobił? Czy nie obchodził się z tobą, jak się godziło, jak z korolewną? Sama powiedz, czy to ja już taki zbój, że ty mnie dobrego słowa nie dasz? A przecie ty w mojej mocy. W Bożej jestem mocy, rzekła z tąż samą, jak i poprzednio powagą. Ale że waćpan się przy mnie hamujesz... Dziękuję jej za to.